gość Radia Lublin.
Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał, a gościem Radia Lublin jest Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chociaż trudno jeszcze powiedzieć, czy będzie to dobry dzień dla pana ministra. Przedstawiciele górniczych związków mają dziś zdecydować o dalszych działaniach związanych z programem naprawczym dla górnictwa. Związkowcy, to już wiemy, od kilku dni krytycznie oceniają przebieg dotychczasowych rozmów i prac w tej sprawie. Przedstawione w czwartek propozycje założeń polityki energetycznej państwa nazwali wyrokiem śmierci dla górnictwa. Co pan minister na to?
No ja nie jestem związkowcem, mogę powiedzieć tylko
ale
tyle,
pan jest pełnomocnikiem rządu do spraw górnictwa.
Że w czwartek pan minister Michał Kurtyka przedstawił założenia polityki energetycznej państwa do roku 2040, które są projektem, który jest na stole, to znaczy to nie jest jeszcze projekt nawet, który jest procedowany przez Radę Ministrów, więc on z pewnością będzie podlegał uzgodnieniom także pomiędzy resortami. Te uwagi, które strona społeczna chce złożyć, pewnie zostaną złożone, więc nie mówimy o dokumencie, który został przyjęty przez rząd, tylko który jest wstępną propozycją odpowiadającą na sytuację na rynku.
W grze, no ale mamy też ten projekt, mamy też informację, co w tym projekcie jest, on zakłada, jak państwo mówicie, zmniejszenie udziału produkcji, udziału węgla w produkcji energii na zasadzie sprawiedliwej transformacji. No i są te dwa scenariusze uzależnione od tego, w jakim tempie będą rosły ceny uprawnień do emisji CO2, czyli albo ten udział węgla wyniesie między 37 i docelowo 11% w 2040 roku, albo 56 i 28% w tym drugim scenariuszu. Nie obawia się pan, że tymi propozycjami, czy tym projektem, no jednak rozjuszycie, czy już rozjuszacie górników?
Czy myśmy przyjęli taką formułę rozmowy, w której nie rozmawialiśmy jeszcze o konkretnych rozwiązaniach dotyczących na przykład Polskiej Grupy Górniczej, tylko raczej o systemowych, kompleksowych założeniach, w jaki sposób to mogłoby być zorganizowane. I ja oczywiście we wszystkich rozmowach nie uczestniczyłem, uczestniczę w dwóch tych spotkaniach, które miały miejsce i w Katowicach, i w Warszawie. No ale na każdym z nich, także w tych, w których nie uczestniczyłem, strona społeczna otrzymywała komplet informacji dotyczących sytuacji na rynku, wynikających także z tych regulacji, które proponuje Unia Europejska, także z tego, o czym powiedział pan redaktor, czyli ceny certyfikatów, które powodują, że produkcja energii opartej na węglu jest niekonkurencyjna, że polska energetyka poprzez to importuje energię na przykład z Niemiec, no co jest oczywiście niekorzystne z punktu widzenia całości gospodarki, także z punktu widzenia stabilności, bezpieczeństwa. No ale tak jest. W związku z tym ta polityka Unii Europejskiej nie tylko się nie zmienia, ale może być nawet 16 września propozycja jej zaostrzenia, czyli szybszego dochodzenia do tych norm. No to w praktyce oznacza konsekwencje dla naszych spółek energetycznych i górniczych. I myśmy pokazywali te dokumenty w taki uczciwy sposób. To znaczy Piotr Naimski opowiadał o tym, w jaki sposób wygląda praca PSE. Opowiadaliśmy o tym, jak wygląda kwestia importu. Opowiadaliśmy właśnie o tym, jak wygląda kwestia polityki energetycznej państwa, polityki inwestycyjnej naszych koncernów energetycznych. No to są wszystko informacje, w których nie maskowaliśmy przed stroną społeczną rzeczywistości, która jest z punktu widzenia ograniczenia produkcji węgla, no czymś, no z czym musimy się zmierzyć.
No ale państwo pokazujecie te sytuacje, pokazujecie propozycje, no ale jednak związkowcy mówią, że właściwie to nie posuwa ani o krok do przodu tych negocjacji.
No dlatego dobrze by było, gdyśmy dzisiaj uzyskali ze strony społecznej propozycje, co byłoby tym, co byłoby satysfakcjonujące dla strony społecznej.
To czego w takim razie właśnie ze strony, konkretnie oczekujecie ze strony związkowej? Znaczy, jakie to miały być propozycje, które będą satysfakcjonowały rząd?
Nie, no to nie jest tak, że mamy się nawzajem satysfakcjonować, natomiast chciałbym rzeczywiście, aby strona społeczna postawiła pewne kwestie w sposób taki konkretny, bo do tej pory raczej
są pieniądze, nie
uzbrajaliśmy, uzbrajaliśmy stronę społeczną w informacje. Nie, nie przeszliśmy jeszcze do takiego poziomu rozmów, w którym byśmy pokazali na przykład nasze propozycje osłonowe w taki kompleksowy sposób. Tak, my mamy przygotowany projekt ustawy. Oczywiście żaden górnik, który dzisiaj będzie wychodził z górnictwa, no nie zostanie bez wsparcia państwa. Państwo będzie tutaj szczodre, bo albo to będzie przeniesienie do innej kopalni, która jest rentowna, na przykład w ramach Jastrzębskiej Spółki Węglowej, albo to będzie jednorazowa duża odprawa, bądź też urlop górniczy, tak żeby można było otrzymywać wynagrodzenie w tym okresie, w którym nie przysługuje jeszcze właściwy urlop.
W takim razie ta krytyka ze strony, obecna krytyka ze strony związkowej, może ma na celu po prostu wynegocjowanie jak najlepszych konkretnych warunków finansowych.
Warunki finansowe będą jak najlepsze i bez nawet krytyki czy jakiegokolwiek tutaj jakiejkolwiek presji ze strony społecznej jesteśmy gotowi dać jak najlepsze
chociaż
warunki.
Według tych do tej pory informacji i zapowiedzi szefa choćby Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, on powiedział, że te pieniądze, które mają trafić do regionów górniczych, to są pieniądze nie na transformację, ale na własny pogrzeb.
No nie, czy w tym sensie ja rozumiem pana przewodniczącego Kolosza, że no, dla niego transformacja wprost rozumiana jest jako ograniczenie produkcji węgla, no tym samym mniejsze zatrudnienie w górnictwie i wychodzenie z górnictwa w dłuższej perspektywie czasowej. No ta dłuższa perspektywa czasowa, ja bym chciał, żeby ona była jak najdłuższa, bo wtedy ta transformacja byłaby bardziej sprawiedliwa i jakby była bardziej rozłożona w czasie. I tutaj pełna zgoda z przewodniczącym Kolorzem. Natomiast Komisja Europejska wymusza przyspieszenie tych procesów poprzez te instrumenty, które tworzą Europejski Zielony Ład, które tworzą no, takie ramy, w których z jednej strony cena energii opartej na węglu jest niekonkurencyjna, ta produkcja energii opartej na węglu systematycznie każdego roku spada. Mamy sytuację, w której kopalnie, na przykład kopalnie PGG, no są dzisiaj rzeczywiście zapchane już węglem, więc musimy na to jakoś reagować. I tutaj im więcej będziemy mieli czasu, tym lepiej, im bardziej to rozłożymy w czasie, tym lepiej, natomiast pewne działania trzeba podejmować już tu i teraz i mam nadzieję, że o tym będziemy ze stroną społeczną rozmawiać.
Zostawmy górnictwo, porozmawiajmy chwilę jeszcze o rekonstrukcji rządu. Szykuje się powrót syna marnotrawnego. Jarosław Gowin ma zostać, zdaje się, ministrem rozwoju. Takie są doniesienia. Będzie mniej resortów. Chodzi o usprawnienie pracy rządu, czy stępienie zapędów Solidarnej Polski i porozumienia, o którym najprawdopodobniej przypadnie po tej rekonstrukcji po jednym resorcie.
Ja bym nie nazwał przede wszystkim Jarosława Gowina synem marnotrawnym. Jest
odchodził
od początku,
rządu,
od początku częścią
majowych wyborów
naszej koalicji, jest częścią Zjednoczonej Prawicy i stanowi jej ważny element i tutaj jego decyzja porozumienia jest decyzją przez nas respektowaną. Jeśli taka będzie decyzja, o jakiej mówi pan redaktor, to z całą pewnością ona będzie respektowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast rzeczywiście rekonstrukcja ma taki techniczny charakter, to znaczy my chcemy, aby usprawniać pracę rządu. Myśmy troszkę zrobili tak, żeby pokazać pewne priorytety, na przykład politykę klimatyczną, jako ważne dzisiaj kwestie z punktu widzenia polityki rządu. Wyeksponowaliśmy je jako odrębne resorty. Natomiast to powodowało, że pewne kwestie się zazębiały i no, można było by je procedować szybciej, gdyby nie na przykład uzgodnienie pomiędzy resortami, no, które są odrębnymi ministerstwami. Stąd też pomysł, aby jeszcze raz spojrzeć na ustawę o działach administracji rządowej, aby spróbować zmniejszyć o połowę liczbę ministerstw, podzielić tak kompetencje, żeby ministrowie mieli silną pozycję, pan premier miał funkcjonalny gabinet rządowy, no a jednocześnie oczywiście, aby zadbać o to, żeby na koniec tej rekonstrukcji ten rząd miał stabilną większość parlamentarną. Stąd też szanujemy naszych koalicjantów, tak aby oni również byli obecni w tym rządzie.
I do tej koalicji ma szansę dojść, także mają szansę dojść posłowie Kukiz 15?
Bo tak jest. Szansę dojść do dobrej współpracy z obecną koalicją rządową ma każdy.
Natomiast nie każdy chce,
natomiast pytanie, czy chcą.
W doniesieniach i wypowiedziach posłów ruchu Kukiz 15 no, widzimy, że jakieś takie zbliżenie rzeczywiście widać.
Ja uważam, że wśród naszych kolegów, koleżanek z innych klubów jest z pewnością konieczność refleksji. Pewnie posłowie Kukiz 15 w szczególności, bo ta formuła, w której się dzisiaj znajdują, no nie wiem, czy jest idealną formułą z punktu widzenia tego, co stało w początkach ruchu Kukiz 15. No poza tym mamy 3 lata, w których możemy zmieniać Polskę wspólnie, możemy też stać z boku i recenzować. No to nie jest pytanie do mnie, tylko do tych kolegów, którzy dzisiaj być może mają tego typu dylematy.
Będziemy oczywiście pytać, już to robimy. Tymczasem bardzo dziękuję. Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, był gościem Radia Lublin.
Bardzo dziękuję.
Tomasz Nieśmiał, do usłyszenia.